Przeczytajmy, słuchajcie, Łukasza, ale zanim to, ja chciałbym przekazać Wam w ogóle tak oficjalnie, już zaczynając nabożeństwo, serdeczne pozdrowienia z Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeszowie, gdzie byłem ostatnio teraz na nabożeństwie w tą środę i prosili mnie po prostu przekazać Wam bardzo serdeczne pozdrowienia. To, że nam o nas myślą, o nas pamiętają i prosili przekazać Wam pozdrowienia serdeczne. Pytanie takie mam, zasadnicze, słuchajcie. Kto pamięta kazanie tydzień temu, jakie było wygłoszone tutaj na tym miejscu? Była, pamiętacie, Iza, Sławek, tak, Iza poprowadziła oczywiście piękne uwielbienie. My, pomimo że ja tutaj gram, tak, nie zwalnia nas to z takiej obietnicy, którą mamy, że modlimy się o osobę, która by mogła tutaj u nas pojawić się i przyjąć służbę uwielbienia.
Ja wierzę, że to nastąpi. No.
Modlimy się o taką osobę w dalszym ciągu. Tak, pamiętacie, wracam do nabożeństwa tydzień temu, tak, przypominam, była Iza, było głoszone Słowo Boże. Kto pamięta tytuł kazania, które było głoszone tydzień temu?
Co to zgaduj z gadula?
Pierwsze słowo! Ja wiem, to było takie dziwne, że przeinaczenie.
Nie po polsku.
To było
Ty zwróciłaś uwagę, że nie było po polsku.
Nie po polsku to słowo.
Przedrozumienie tekstu, coś tam.
Okej, dobra, już mamy. Przedrozumienie tekstu, okej.
To już bardzo słowo.
Przedrozumienie tekstu, okej. A co było dalej? Co przedrozumienie tekstu?
Że to nam nie pozwala, znaczy ja nie ubiorę to w Twoje słowa, ale że to nam nie pozwala przeczytać słowa takim, jakim jest.
Brakiem jego zrozumienia.
No właśnie, że nas zatrzymuje od zrozumienia tego, jak, znaczy się, że, nie wiem.
Tego, co chcę powiedzieć.
Tak, dokładnie. Że nie odczytujemy tego tak, jak powinniśmy.
Pięknie. Przedrozumienie tekstu.
Wiemy, co chciał powiedzieć.
Tak, przedrozumienie tekstu przeszkodą w usłyszeniu Boga. Taki był tytuł kazania tydzień temu, które było wygłoszone, tak? I pamiętacie, to była taka jako pretekst tylko, ja użyłem takiej przypowieści, no to nie przypowieść, takiej historii, faktycznej historii, kiedy bogaty młodzieniec przybiegł do Pana Jezusa i się tam chwali, kim on to jest, jaki on to jest pobożny, jaki on to jest wspaniały i tak dalej, ale jednak odkrywa w sobie coś, że jednak czegoś mu brak. Się pyta Pana Jezusa, no dobrze, Panie Jezu, doradź mi, czego mi brak? A Pan Jezus mówi mu, tak jak mówił nam tydzień temu, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, potem wróć i naśladuj mnie. A w innej Ewangelii wróć i idź za mną. Bo trzy Ewangelie zauważyliśmy, mówią o tej historii. Jeżeli w Biblii zauważyliśmy, jest powiedziane coś raz, to jest to bardzo ważne, ale jeżeli coś jest powtórzone trzy razy, znaczy, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. To żeśmy zauważyli taką historię i też zauważyliśmy jedną rzecz, że tydzień temu, że po przeczytaniu tej historii, tak jak ją żeśmy przeczytali, nie mogliśmy wyjść z tego tekstu zadowoleni. Nie? Żeśmy się przejrzeli, stwierdziliśmy, jeśli ten tekst dzisiaj ma coś do powiedzenia dla mnie, to ja z tego tekstu nie mogę wyjść zadowolony. I to czytanie, które żeśmy mieli tydzień temu, było z takim troszeczkę niepowodzeniem. Tak? Je poprowadziłem, że nie mogliśmy wyjść zadowoleni z siebie po przeczytaniu tego tekstu. Tak, pamiętacie, bo żeśmy przeczytali ten tekst i żeśmy stwierdzili, że nikt z nas nie jest w stanie sprostać tym prostym słowom, które mówi Jezus Chrystus do tego młodzieńca. Jeśli on miałby powiedzieć do mnie, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną i naśladuj mnie, to ja stwierdzam jedno, rozkładam ręce i mówię uczciwie, nie? Panie, ja nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. I tak jak ten bogaty młodzieniec, bo tydzień temu byliśmy w skórze tego bogatego młodzieńca, tak jak ten bogaty młodzieniec, tydzień temu odeszliśmy zasmuceni z tego tekstu. No nie? To było tydzień temu, tak? Ale słuchajcie, my tutaj też doskonale się uczymy jednej rzeczy w naszym kościele, że jak czytamy tekst, i dokonujemy tak jakby jego egzegezę, to czytamy tekst w kontekście. Nie? Kontekst ma to do siebie, że jest historia, ale jest coś przed
i coś po.
I jest coś po, tak? I to daje nam pewien kontekst tego, w jaki właściwy sposób zrozumieć Słowo Boże.
Kobiety jeszcze między wierszami.
Czytamy, tak.
A, jeszcze macie między wierszami. Tak. Jeszcze macie... A!
Mówimy jeszcze między
wierszami. Bardziej w
kontekście. Ciekawe, Dominik.
I Darek powie to samo zegarom, że to jest główny problem.
My jesteśmy po prostu bardziej uzdolnione.
Tak.
Jasne.
My wiemy więcej.
Przyjmij piątkę. Jasne.
Nie znają się. My wiemy lepiej, tak?
Dokładnie.
Okej. Okay. Słuchajcie, i teraz tak.
Szkoda, że nie trzymajmy się wersji przed i po.
Słuchajcie, i teraz tak. W naszym czytaniu tekstu, tak? Idziemy, będziemy teraz patrzeć po. Tak? Po. Co się wydarzyło po tym, bo to nas interesuje. Czytajmy w kontekście tą historię. I słuchajcie, ja sobie tak już streściłem troszeczkę tekst. Nie będziemy go z powrotem czytać. Przeczytamy tylko 18 rozdział Łukasza od 24 wersetu, żeby uchwycić końcówkę tego wydarzenia. Ten bogaty młodzieniec, usłyszawszy od Jezusa to, że ma sprzedać wszystko, rozdać ubogim, potem do niego wrócić i go naśladować, odszedł zasmucony. Był bowiem bardzo bogaty. Czytamy. I 24 werset. Już czytamy słowo, które jest dzisiaj dla nas, jak wierzę, do naszego kościoła. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli: któż tedy może być zbawiony? On zaś rzekł: co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplewają, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli. I było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono. Panie, dziękuję Ci, Boże, za dzisiejsze słowo, które Ty dzisiaj kierujesz do swojego Kościoła. Dziękuję Ci, Panie, za to, że każdego dnia coś takiego nowego nam przygotowujesz. To, co było tydzień temu, to było tydzień temu. Panie, a dzisiaj nam dajesz nowe słowo, świeże słowo. Ja, Panie, proszę Ciebie o słowo zachęty dla Twojego Kościoła, Panie. Proszę Ciebie o to. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie dzisiaj. Amen. Słuchajcie, takie słowo dzisiaj mamy. Czytając w kontekście tą historię o tym, bo tak jak w modlitwie zauważyliście, tydzień temu to było tydzień temu. To Bóg nam coś tydzień temu chciał powiedzieć i to, co nam chciał tydzień temu powiedzieć, to nam tydzień temu powiedział. Ale my dzisiaj czytamy nawet może i tą samą historię, ale On dzisiaj chce coś do nas nowego powiedzieć. Nie? Jakieś słowo przeczytałem 10 lat temu i wiesz, i to, co mi Bóg powiedział 10 lat temu, to mi powiedział 10 lat temu, a po 10 latach wracam, czytam to samo słowo, to Bóg chce mi powiedzieć dzisiaj nie to samo, co mi mówił 10 lat temu albo tydzień temu, tylko coś nowego. I przez tą historię widzimy, że w tej historii następuje coś po, nie? Ten bogaty młodzieniec, on poszedł sobie, zasmucony, odszedł. Nie wiemy, co z nim dalej się stało. Biblia nic o tym nie mówi. Może, tak jak to było w przypadku wielu osób, wrócił z powrotem po jakimś czasie do Chrystusa, już przemieniony, już zmieniony. Na początku nie był w stanie, odszedł zasmucony, ale poszedł, nie wiem, po rozum do głowy i potem, kiedy nabył tego rozumu, wrócił. Nie wiemy tego, co się stało z tym młodym młodzieńczem. Ale najciekawsze jest to w tej historii dzisiaj dla nas, to co mówi Piotr. A Piotr mówi bardzo prosto. Wiecie, Piotr jest uczniem Jezusa. On jest tym, który chodzi za Jezusem. I ja myślę, że dzisiaj Piotr jest kimś takim, w kogo dzisiaj ty możesz się dzisiaj wcielić, wczuć. Ty możesz być dzisiaj tym Piotrem, jeśli chcesz. I Piotr mówi coś takiego. Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. Jeśli chcesz, możesz być dzisiaj Piotrem. A możesz być, jeśli potrafisz powiedzieć to, co mówi Piotr. Oto, Panie Jezu, opuściłem, co było moje i poszedłem za Tobą. I wiecie, to, co było moje, to nie chodzi tylko o pieniądze. To nie chodzi o pieniądze generalnie. W ogóle nie chodzi o pieniądze. Tylko chodzi o to, bo dla tego człowieka bogatego, co było problemem? To, co on kochał. Umiłowanie bogactwa, tam jest napisane, tak, w tej historii. W innej Ewangelii Jezus mówi, jest niemożliwe tym, którzy umiłowali bogactwo, wejść do Królestwa Bożego. Tu nie chodzi o samo posiadanie czegoś, tylko chodzi o to, że coś się umiłowało. I to, co ja umiłowałem, to mnie zniewala. To mnie zniewala. To muszę porzucić. I Piotr tutaj mówi bardzo pięknie. Oto my opuściliśmy, co było nasze. Generalnie to, co mnie zniewalało, to, co mnie trzymało, to, co mnie wikłało, ja to opuściłem, ja to puściłem, oddałem i poszedłem za Tobą, drogi Jezu Chryste. Nie? Dla kobiet to może być co na przykład? Darek, uroda. Nie jesteś. No, dlatego się Ciebie pytam, no nie? Bo jesteś w stanie obiektywnie na to spojrzeć. Uroda, no nie? Kobieta może być przywiązana do swojej urody, no nie? Kiedy rano wstanie, facet to wystarczy, że wstanie, otworzy oczy i już jest w stanie iść do roboty, no nie? A kobieta?
No jak zobaczy, co leży w łóżku, to wolę pójść do roboty.
Okej. Najgłupszy przykład.
Nie, kobieta zanim wyjdzie do roboty, to potrzebuje z godzinę czasu spędzić, żeby... Chyba, że jest...
Skąd ty to wiesz? Naczytałeś się
bo to
czegoś,
będzie, wiesz, to problem,
się
nie?
Naczytałeś, no bo z życia tego nie znam, bo ja nie potrzebuję godziny.
No nie, no ty akurat może...
45 minut. Żartuję.
Dzięki tym swoim kremom już nie potrzebujesz. Tak, nie, w przypadku Bożenki to Bożenka wystarczy, że otworzy oczy, rzeczywiście, tak jak fazę.
Potrzebuje tylko kawy, godzinę na obudzenie się.
I coś słodkiego, tak.
To wystarczy, że męża zobaczysz. Sama
ale nie, rzeczywiście, bo niektóre kobiety robią sobie makijaż permanentny zupełnie, że one już nic nie potrzebują. Ona po prostu jak się położy, wystarczy, że wstanie i ten. I pójdzie do roboty. Tak, ale nie, bo ale każdy z nas ma swoje.
Nie no, wdechł jest zły temat.
Dokładnie.
Narażam się?
Czekaj, trzeba wyciąć. Nie,
narażam się.
Z czego nam ciężko zrezygnować? Raz, dwa, trzy. Czy z różu, no nie zrezygnuję z różu do policzków. No ale nie, nic z makijażu.
Nie, nie, z tuszu,
nie, 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 nie mówimy o makijażu. Ja? Inny przykład podajmy. Z czego my kobiety...
A ci nie uderzyłem, dobrze?
Nie, my ludzie. Nie. No, czemu kobiety mają...
Piję teraz do kobiet, no.
No bo to właśnie nie wiem, co za jakieś... To ma być uniwersalny dla wszystkich?
Nie, to dla kobiet.
Dla
zaraz
dzisiaj?
Coś wymyślę dla facetów, no nie? Ale najpierw chcę się kobietom narazić.
Nie, no nie wiem, jakieś takie, nie wiem.
No podstawowe zabezpieczenie, ale ja wiem, czy ja to przekładam na Jezusa.
Dom, praca,
stabilizacja.
Coś, co daje mi poczucie bezpieczeństwa. Pokój, tak.
To mogę mówić. To przykład z wczoraj, nie? tak mówię, masz troszeczkę czasu, trzeba by było te rowery gdzieś pakować, a żeby wpakować rowery, to trzeba by zrobić miejsce w tym. On tak, ty słyszałem ostatnio, czy słuchałem ostatnio wspaniałego kazania. Gość powiedział, jakbyś miał parę dni do spotkania z Panem, no nie? Czyli parę dni do swojej śmierci. Jakbyś skorygował swoje życie? No i zaczyna mówić, czy te rzeczy wszystkie typu ogródek mają dla ciebie znaczenie, miałyby dla ciebie znaczenie? Nie, patrzyłbyś tylko na Jezuska wtedy.
Operacyjne.
Albo tak o pracownia, no nie? Ale ten ogródek to chodziło o pracownię, no nie? Że po co on będzie pracował, jak może lada chwila odejść do Pana, nie? No, i oczywiście dałam kontrę logiczną, nie? Bo nie możemy patrzeć na to, że umrzemy jutro i tak dalej. Mamy żyć tak, jak normalnie spełniać swoje podstawowe obowiązki, widząc, jaka wartość jest, jakie są priorytety. Czyli Jezus na pierwszym miejscu, wszelkie odpowiedzialności, które nie mogą czekać, są na pierwszym miejscu, ale te rzeczy nie mogą się zbierać w stos i tak pracownia. Nie mogę wejść do pracowni, bo to nie jest mój priorytet, nie? Wszystko jest zawalone, bo wiesz, i szukam za każdym razem jakiejś śrubki, bo nie wiem, gdzie leży.
Dlatego idąc za tym, kwestia na przykład to, że my kobiety na przykład chcemy właśnie jakiejś stabilizacji, tego bezpieczeństwa i tak dalej, za tym kryje się też bezpieczeństwo finansowe.
Normalny facet.
Z tego też, to nie jest złe, to jest normalne przecież, nie?
Na przykład Karol jest taki sam, jak ja. Tak? On jest praktyczny. On mówi, że pewne rzeczy muszą być zrobione, to jest normalne, to nie jest domena kobiety.
Praktyka nie jest czymś ten, tylko teraz pytanie, bo
może bardziej kobiety są praktyczne.
Przykłady jakieś takie mi się wydaje.
Co nadal uważam, że priorytet to jest priorytet. No nie, Jezus jest na pierwszym miejscu, a to nie znaczy, że mam nawet
świrować i w worku pokutnym chodzić i na ulicy po prostu stać z garnkiem, dajcie mi na jedzenie.
O, no to przykład z historii, co ci ulubiony Luther czy któryś tam mówił, no nie, że co by było, gdyby wiedział, że jutro będzie koniec świata. To bym mówił, robiłbym, nadal bym sadził drzewka albo coś tam, po prostu wiedząc, że ten świat jutro nie przetrwa, no nie, ale nadal by robił to, co robi dzisiaj. To jest normalnie, nie można mieć
nie dajmy jakiejś... się zwariować, tak?
Tak.
Mm.
Co powie pastor?
Nie, co powie Jezus.
Każda praca,
ciekawy jest,
każda
ciekawy
praca przed Bogiem ma znaczenie i sens. Układam tak życie, jakbym miał jakąś przyszłość dłuższą, nie? Ustawiam po prostu sobie życie, wiedząc, że Jezus
jest
na pierwszym miejscu.
Bo my też jesteśmy tak zaprogramowani, prawda?
No, nie możemy świrować, a jutro może będzie koniec, nie zrobię dzisiaj nic. A może jutro nie będzie, tylko pojutrze, więc na jutro muszę się przygotować. Dlatego Jezus mówił, że żeby myśleć o dniu dzisiejszym, no nie? Jutrzejszy będzie miał swoje troski, więc dzisiaj żyję tak, jakbym miała przyszłość, nie? Jakbym miała jutrzejszy dzień.
Mhm.
A jak w każdej chwili, wiedząc, że w każdej chwili Pan może mnie powołać dzisiaj, nawet za parę minut, a nie jutro. Nie?
Mhm. Chodzi o to chyba też w tym wszystkim po prostu, żeby ta doczesność nas nie zniewalała.
No.
Po prostu. Mhm. Tak? Mhm. Bo jakby jesteśmy, żyjemy w niej, ale nie możemy być niewolnikami jej. Bo mamy być niewolnikami Chrystusa. Proszę, pastorze.
Dobrze. Bardzo dobrze. Na pewno jest coś,
co... Nie zniewalała, to nie znaczy nie zaniedbywać tych rzeczy, które do mnie powinny należeć, nie?
Ten balans trzeba też znaleźć, to jest bardzo trudne tak naprawdę.
No, nie jest łatwo.
Ale też móc zobaczyć te wszystkie rzeczy, które mnie zniewalają, prawda?
Też,
To też jest bardzo trudne.
No. Bo pamiętacie, kiedy Jezus spotkał Piotra i Andrzeja, jak płukali swoje sieci, on im powiedział proste słowo, pójdź za mną. Powołał ich. Oni zostawili wszystko. Zostawili wszystko, zostawili nawet swojego ojca i poszli za Jezusem. Zostawili swoją rodzinę, zostawili swoją pracę, zostawili swój majątek i poszli za Jezusem. Oni mieli prostą rzecz do zrobienia. Mieli coś zostawić. Ja myślę sobie, że każde nasze pójście za Jezusem Chrystusem łączy się, jest w jakiś sposób połączone z tym, że muszę coś zostawić. To nie jest tak, że pójście za Jezusem mnie nic nie kosztuje. Kosztuje mnie. Kosztuje. I Piotr tutaj mówi, odwołuje się do tego wydarzenia, że zostawili sieci, zostawili ojca swojego. Odwołuje się Piotr do tego wydarzenia i mówi, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. Tutaj zadaję pytanie, dzisiaj do siebie, przede wszystkim do siebie, ale do ciebie. Czy ja w moim życiu miałem taki moment, kiedy zdecydowałem się pójść za Chrystusem i to mnie kosztowało? To, że coś zostawiłem za sobą. Ja miałem, bo ja sobie tak myślę, nawrócenie, upamiętanie, nawrócenie i przyjście do Chrystusa, ono jest powiązane z tym, że zostawiam coś. Zostawiam świat, z tyłu, za sobą, zostawiam stary jakiś styl, sposób życia, jeśli to jest to, co mnie wikłało, albo zostawiam swoją pracę, tak jak ja na przykład zostawiłem swoją pracę, musiałem zrezygnować ze swojej pracy, byłem przemytnikiem. Nie mogłem dalej robić to, co robiłem i służyć Chrystusowi. Ja z dnia na dzień stałem się bezrobotny, bo zrezygnowałem z przemytu. Bardzo prosta rzecz. Straciłem źródło mojego utrzymania. To się stało w moim życiu, tak? Dalej, popatrzcie, ale dla kogoś innego mogą to być inne wartości. Jezus mówi bardzo pięknie tak. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił, teraz popatrzcie, w co Jezus uderza, który by opuścił.
No hardcore.
Jakie wartości? Dom. Popatrzcie, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci.
Nie ma sprawy.
Dla Królestwa Bożego. Popatrzcie, co to jest? Co to jest? Dom, patrz w tekst. Dom, żona, braci, bracia, rodzice, dzieci. Co to jest? Co to jest? Rodzina? Mhm.
Wszystko to, co jest najcenniejsze.
Rodzina. Mhm. A czym jest rodzina? Największa wartość, mhm. Można powiedzieć. Największa wartość, tak? Największa mhm. wartość mhm. to jest rodzina. No tak, dla kogoś...
A najbliższe więzi, najbliższe relacje.
Najbliższe więzi, tak, najbliższe no. relacje, tak?
Najcenniejsze rzeczy ale w życiu, ale takie naturalne zarazem, do których Bóg znaczy chce, żebyśmy byli przywiązani, nie? Mhm. Ale mimo wszystko w to uderza.
Czyli jest skrajne, nie? Jakby tak, tak. jesteśmy do tego powołani, a z drugiej strony...
Że nawet do tego stopnia mamy kochać Boga, nie?
On ale właśnie to może w tym sensie mówi, że... nie chodzi o, załóżmy... tak jakby załóżmy wyjście z domu i wziąć sobie coś na tylko jakąś pałeczkę z jakąś torbą i wyjście i szukanie Boga, w tym sensie, że pójście za Nim, tylko w tym sensie, że każdego dnia, mimo wszystko, że moja rodzina, żyje z tą rodziną, jestem w tej rodzinie, ale że oni robią, oni są, nie wiem, mogą być niewierzący, mogą być, nie wiem, ja mimo wszystko idę za Nim, że nie pozwalam się mojej rodzinie, załóżmy, za...
Nie wiem. Uczynić najważniejszym centrum mojego życia.
Że to Bóg jest ważniejszy.
Tak, że to Bóg jest ważniejszy i mimo wszystko idę za Nim, że... No, nie wiem, podaję taki przykład,
tak, ale... bo to jest uczytanie w kontekście, no nie, że inne rzeczy, w innych fragmentach Słowa Bożego Bóg pokazuje wyraźnie, że rodzina jest najcenną wartością, tak, no nie, że tak, mamy tak. być odpowiedzialni za nią.
Że mamy ją
przejmować. To pozorna sprzeczność, ale którą trzeba połączyć, nie, że... Mhm.
Czyli tak, ważniejsze od ojca i od matki, ja jestem ważniejszy od ojca, od matki, od twoich dzieci, od domu twojego, od żony twojej, słuchajcie, tu jest napisane, od żony, nie, dla żon, od męża twojego jest bardziej Jezus Chrystus.
Nie zrozumiał. Mogę jedno zdanie tylko? Mogę? Jedno zdanie powiedzieć?
Wytniesz.
Możesz.
Tak.
Ale czego tak się...
No bo nie chciałam przerwać.
Głośno,
no. Tak kulturalnie.
A, okej.
Okay. Okej, bo to właśnie można sprowadzić do takiej prostej rzeczy. Dalej jakby ja będę piła do tych relacji, jakby do tych też najbliższych relacji. Zobaczcie, nie wiem, czy komukolwiek z was zdarzyło się w czasie tej już drogi, takiej Bożej drogi. No mi się takie coś zdarzyło, takie coś fatalnego, że ja sobie jakby stworzyłam Boga z człowieka, nie? Można coś takiego zrobić.
Czyli jest ponad Bogiem.
Ponad Bogiem, w sensie, nie będę tego opisywać, jakby oczywiście z tego pokutowałam, zobaczyłam coś, mechanizm cały i w ogóle, ale właśnie o to, tu cały czas jest to...
Tak człowiekowi, nie?
Ty o tym też mówiłaś właśnie, że właśnie ten Bóg na pierwszym miejscu, no, więc tu nie chodzi o takie literalne potraktowanie tego, że biorę ten kij, jak te, jak te włóczyki, wiecie, jak ma, mi wyglądasz, tylko właśnie... O tą hierarchię, nie? Żeby to było prawidłowe.
Ale właśnie też, bo ja się tak sama zastanawiam czasami, bo właśnie, kurczę, jak my to możemy do końca zobaczyć? Jak my to, okej, wiemy, no modlimy się o to i w ogóle, ale czasem...
A co zobaczyć?
Czy my właśnie idziemy w dobrą stronę, czy my właśnie to mamy tą hierarchię taką zdrową, czy ta piramida naszych wartości jest rzeczywiście w porządku, bo... Jak to zrobić, żeby nie być tym celnikiem, ale żeby też nie być tym, no, w tym sensie, że patrząc na swoje życie, rzeczywiście umieć patrzeć tak, umieć się ocenić rzeczywiście tak w porządku, nie? Że tak jak jest, jak to zrobić.
Przez Ducha Świętego, który ci ten Słowo Boże naświetla, nie? Czytasz i on ci pokazuje, co w danym momencie będziesz widziała.
I on też jakby przez ludzi działa, nie? Taka prosta historia, którą wam opowiadałam, która mnie tak fatalnie zawstydziła z tymi dziewczynami, z którymi wychodziłam, nie? Bo słyszałam z nimi i myślałam sobie, kurczę, w ogóle nie pasuję do tego towarzystwa, jestem taka dobra i w ogóle, i tak mi wstyd z nimi iść i miałam taką sytuację, wiesz, szłam z dziewczynami, one strasznie kleły po prostu i tam szłyśmy ulicą, szłyśmy na imprezę
generalnie,
z jej koleżankami. Ja się czułam tak fatalnie, chciałam w ogóle zrezygnować z tej imprezy, ale po prostu ja o takich trzech dziewczynach, ja po prostu tak źle myślałam, chwyciłam za telefon, Bożeńcy mówię, że po prostu takie okropne, takie ten, że wiocha, że siara, że to wszystko, wiesz co, wszystko co najgorsze. A potem już jakby w trakcie tej imprezy i tak dalej, zwłaszcza z taką jedną rozmawiałam, takie rzeczy mi też o sobie powiedziała. Ja po prostu, to było jak zderzenie z pociągiem, pomyślałam sobie, kim ja jestem po prostu, żeby ją oceniać, nie? I wiesz, i pomyślałam sobie też, no sorry, ale tam ileś lat wcześniej, to ja po prostu byłam dużo gorsza.
A 3 tygodnie wcześniej wracałaś z kina, naprawdę ci zwraca uwagę,
właśnie, a miałam sytuację, że sobie zaklęłam soczyście właśnie z Bartkiem i z Bożenką, jak byłam. Wiecie, ja to po prostu zrobiłam, one po prostu kleły i po prostu wrzeszczały na całą ulicę. A ja sobie soczyście zaklęłam przy Bartku, Bartek w ogóle, że co ja, a ja, że ja jestem ze Śląska na Śląsku, coś tam, wiecie, od razu to chciałam obronić. Jakby wiecie, nie ma różnicy, nie? Po prostu tak hipokryzja się, po prostu tak mi wstyd było. I właśnie przez takie sytuacje też jesteś sprowadzana do poziomu hola, hola. Nie jesteś taka święta, tylko po prostu tu gdzieś, nie? I człowiek się cały czas koryguje, nie? Cały czas są sytuacje, nie wiem, w pracy, masz z dzieckiem. Wydaje mi się, że pewnie Ala jak płacze, czasami ci daje tak w koi, że po prostu już sobie myślisz, co za mały diabełek czy coś tam.
Ale nie, zgadza się, tylko że chodzi o to, że... Bo ja mam taką tendencję ze skrajności w skrajność. I chodzi o praktycznie wszystko w moim życiu, że po prostu, nie wiem, ja nie potrafię załapać takiego właśnie
balansu.
To jest takie ciężkie.
Ale to jest cały czas proces taki, ja myślę, że ja chyba też chciałabym mieć taki stan, ale to nigdy nie jest taki stan, że ty po prostu wiesz od A do Z, że wszystko jest po prostu takie, jakby chyba jesteśmy tacy, że jakby cały czas mamy być w tej drodze takiej doskonalenia się.
No bo czasem sądzę, że tak. Dzisiaj ktoś mówi o tym właśnie, że co czy coś zostawiliśmy ze sobą. Ja sobie tak myślę, no przecież ja nic nie zostawiłam, no co ja, co się tak wiele w moim życiu zmieniło? Nie, tak sobie myślę, no nic, co się zmieniło, no nic się nie zmieniło, tak. Ale za jakiś czas, no bo miewam takie dni, że sobie myślę, jejku, tyle się zmieniło, naprawdę rzeczywiście tyle się zmieniło. I wiecie, i to jest taka porażka, no bo sama już nie wiem, co mam myśleć. Takie to jest, nie wiem, ciężka sprawa.
No, najlepsze jest słowo, no nie, Boże, i traktować słowo jak lustro, nie, w którym czytam słowo zawsze i próbuję siebie tam odnaleźć, siebie tam zobaczyć, jak w tym lustrze, no nie.
No dobra, ale właśnie, okej, no właśnie o tym wiem.
I ono mnie koryguje, mimo zawsze wszystko, chodzi o ten balans,
czasem
nie?
Czasem jestem takim właśnie faryzeuszem, a czasem takim celnikiem, że nie mam, nie wiem.
No i dobrze. No raz będziesz tym, raz będziesz tym, no nie?
No. To jestem jakaś taka...
Ale myślę, że jesteś normalna.
Nie wiem właśnie, bo...
Myślę, że jesteś normalna. Najgorzej jak się ubiera taką... Najgorzej jak się człowiek zaczyna przebierać w taką kreację czegoś i... Bo to jest obłuda, no nie?
Kim nie jest i
kim nie jestem i się kreujesz na kogoś na przykład. To jest najgorsze, no nie?
Uważaj, jak zaczniesz trzeba dobrze sobą... sobie myśleć, to wtedy powinno się czerwone światło zapalić.
Jak się umiesz przyznać, że popadasz skrajności w skrajność, to i to widzisz, no nie? To jest okej, okay, no nie?
To jest no okay, ale co dalej?
No właśnie, co dalej? Nie wiem, co dalej. No nie? Ja ci nie powiem, co dalej, nie? No. Mi bardzo...
nie, to jest tak, ja mogę, bo często ty tego nie widzisz na przykład, nie? Wiesz, a propos zmiany czy coś takiego, a na przykład historię, którą opowiadasz świeże, kwestia na przykład twojego spaceru z tatą chociażby, to już jest coś, jakby coś, co się zmieniło, nie? Mi to dużo pokazuje, tak nie będziesz rozwijać historii. To są rzeczy bardzo namacalne takie, nie? Wiesz.
No. My tego też nie widzimy, jak my się zmieniamy. No. Nie widzimy też siebie tak jak Chrystus nas zmienia, nie? Bo ja ze sobą przebywam na przykład codziennie. Bożenka na przykład patrzy na mnie, codziennie ze mną przebywa i ona nie widzi to, jak ja się starzeję. To mogą jedynie zobaczyć na przykład moi rodzice, którzy widzą mnie raz na, powiedzmy, kilka miesięcy albo raz na rok. A co dopiero ty, jak siebie widzisz samą cały czas.
Zgadza się, no to no też nie? Coś
nawet, ty, nawet nie wiesz, Ilona, jak ty się zmieniasz. Także to jest fajna rzecz. Ale popatrzcie, co mówi Jezus, no nie? Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, który by opuścił te więzy takie rodzinne, tak? Czyli uczynił mnie za kogoś bardziej ważnego w swoim życiu, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym. W czasie obecnym.
W czasie obecnym. Tylko też mówi właśnie o tym, że nam będzie błogosławił, jeżeli będziemy iść za nim, nie?
No.
Nawet tu na ziemi. Mhm. No, znaczy, no,
tak. A w świecie przyszłym żywota wiecznego. Popatrzcie, Jezus rozdziela dwie rzeczy. Na to, co tutaj, teraz, w czasie obecnym i to, co w przyszłości. Nie? To nasze zbawienie. Ty, Deboro, zanegowałaś tydzień temu chyba troszeczkę to, jak ja mówiłem, że szczęście troszeczkę jest synonimem zbawienia.
Tak.
No nie?
Dalej się tego trzymam, ale to jest szczęście jest pojęciem względnym. Musiałbyś definicję szczęścia, które ty rozumiesz, mi powiedzieć.
Tak. Bo jak Pan Jezus mówi na przykład, tam sobie możesz zobaczyć w błogosławieństwach na górze wypowiedzianych, błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy się smucą.
Czyli to są szczęśliwi.
Szczęśliwi, tak, w tym sensie. Szczęśliwi, tak. I tam jest to słowo użyte, szczęśliwi, tak? Czyli spełnieni. Ci, którzy przeżywają, ja się smucę, ale w tym smutku jestem, mogę być szczęśliwy, mogę być spełniony, mogę mieć pokój. To jest ten rodzaj szczęścia. Mhm. Czyli szczęście,
to
które...
To ja nazywam perspektywą bycia na drodze z Chrystusem. Tak. To jest to, jak ja to rozumiem.
Tak. Szczęście, ono, wiecie, nie polega na tym, że ktoś się naćpał jakimiś narkotykami i teraz jest w stanie upojenia, błogości i tak dalej. Nirwany, tak. Nie, to nie o takim szczęściu. Szczęście to nie jest wtedy, kiedy ktoś idzie na dyskotekę i wiesz, się świetnie... się rozbawił, jest szczęśliwy, wiecie, taki roztańczony, taki, to nie jest szczęście, bo ja po czymś takim tych szczęśliwych ludzi potem rozwożę do domu.
I wcale nie wyglądają szczęśliwi.
Wcale nie wyglądają szczęśliwi, kiedy wchodzą, wiecie, kiedy oni wychodzą z takiego, wiecie, czegoś, napełnionego szczęściem, no nie, i wchodzą do mojej taksówki, zderzają się z jedną rzeczywistością, z ciszą u mnie w taksówce. Bo u mnie w taksówce nie gra muzyka, nie? Zderzają się
często, żebyś włączył, nie?
Tak, bo nie są w stanie wytrzymać, nie wiem, tej ciszy nie są w stanie wytrzymać, swoich myśli może, nie są, te myśli...
Mają telefony, to pewnie mogą w telefonie sobie...
Włączają sobie telefony i tak. Z ciszą się zderzają i już nie są tak mocno szczęśliwi. Widzę tych ludzi, oni nie są szczęśliwi.
No bo to wszystko, alkohol, muzyka właśnie... Tak. Tłum ludzi, którzy też się bawią i to wszystko tak...
Tak, więc nie o takim szczęściu mówimy. Mówimy bardziej o szczęściu na zasadzie...
Że z rana budzisz się, jesteś szczęśliwy.
Spełniony.
Jesteś spokojny.
Tak. Czy jesteś... Chodzi o to pytanie. Czy Jezus mówi tak, otrzyma w zamian daleko więcej
szczęśliwy.
W czasie obecnym, tak. Czy jesteś ze mną szczęśliwy? Czy jesteś ze mną spełniony? Czy twoje życie ma sens? Czy twoje życie... Czujesz pełnię życia, że żyjesz razem ze mną pełnią życia. To próbuje powiedzieć Jezus. I to nie jest to samo, ale to jest blisko. To znaczy być zbawionym. Troszeczkę. To znaczy, to mam na myśli, no nie? To nie jest to samo.
Piękna definicja, pastorze.
Ale, bo w jaki sposób ja mogę być zbawiony tutaj już teraz, no nie? Bo Jezus mówi, myślę, że coś w tym jest, tego, no nie? Ale ostatecznie to zbawienie będzie polegało na tym, że ja w przyszłości będę ostatecznie zbawiony, ostatecznie odkupiony i będę przeżywał to szczęście, ale tym moim ostatecznie szczęściem jest Bóg. On sam jest moim szczęściem. On sam jest moim przeznaczeniem. Ja dlatego, że będę przy Nim razem z Nim, dlatego będę ostatecznie szczęśliwy. I to szczęście będzie pełnią doskonałości jakby. wtedy dopiero będę w pełni szczęśliwy, tylko wtedy, kiedy będę ostatecznie w przyszłości razem z Bogiem. Taka, nie wiem, definicja, nie wiem. Mhm. Ja dzisiaj chcę powiedzieć nam tak, Słowo Boże tutaj, słuchajcie, mówi o nas. Słuchaj, ty jesteś tym Piotrem, nie? Jesteś tutaj, nie wiem czy ty, ale myślę, że tak. Były rzeczy przecież, które musiałeś zostawić w swoim życiu i pójść za Chrystusem. Coś, co było twoje, ty zostawiłeś, zostawiłaś, poszedłeś za Jezusem. Teraz tutaj jesteś, idziesz tą drogą i to jest to, no nie? To jest to słowo. Ja dzisiaj nie jestem młodzieńcem, który usłyszał słowo i tak jak tydzień temu odszedł zasmucony. Dzisiaj widzę, chociaż jeśli chodzi o mnie i o moje świadectwo, to ja rzeczywiście zostawiłem w swoim życiu wszystko. Wy nie wiem, czy wy znacie moje świadectwo.
Znamy.
Mam i taki też motyw w swoim życiu, że ja musiałem swoją rodzinę opuścić. Autentycznie, fizycznie, no nie? Po prostu miałem do wyboru, słuchaj Piotr, albo się wyprowadzasz z domu i... Tak, albo się wyprowadzasz z domu i dalej sobie po prostu tam łazisz do tych zielonych. Albo się wyprowadzasz, albo po prostu zostajesz w domu, chodzisz do kościoła i robisz wszystko to, co do tej pory. Nie? Stanąłem przed taką decyzją, słuchajcie, nie wahałem się wybrać. I z dnia na dzień po prostu znalazłem się na ulicy. Dobrze, że było w garażu. A no tak, nie na ulicy, przepraszam, w garażu zamieszkałem, wynająłem sobie kawałek garażu i zamieszkałem w garażu, no nie? I
tam było lato chociaż wtedy?
Było na szczęście lato, było lato. No, było lato. No i miałem też taki
epizod. Wynająłeś? Skąd miałeś pieniądze na wynajęcie?
Pracowałem, jakoś. Nie. Idziemy dalej, słuchajcie, w naszym tekście, tak? Fajne świadectwa, dziękuję wam bardzo za te świadectwa, Burzenko i Dominiku, dzięki bardzo. Widzicie, każdy z nas coś zostawił, no nie? Miał jakieś turbulencje, znaczy się, że pójście za Chrystusem, słuchajcie, kosztuje każdego coś.
Ale przepraszam, wiecie, co teraz zauważyłam, że... No. Patrzcie, jakby rzeczywiście, bo... Ja też miałam przejście z moimi rodzicami i jakby mi w tamtym czasie zażądał ode mnie, żebym... on żąda od nas tyle, na ile jesteśmy gotowi w danym czasie po prostu, nie? Mhm. No, to chciałam powiedzieć.
No, tak.
Sam Jezus powiedział, że tak, powiedział, że oczywiście. Więcej, ale tego znieść nie możecie w tej chwili, nie? Więc myślę, że Bóg wie, że jesteśmy ograniczonymi ludźmi, mamy ograniczone umysły, pewnych rzeczy, wiesz, na pewne sprawy potrzeba czasu, nie? I na zrozumienie i też...
Albo czasami sobie ja zastanawiam się, czemu, nie zabrał ode mnie tego wtedy i wtedy, jak się uczciłam, mógł zabrać to wszystko ode mnie, jakieś tam... Ale wie, że na przykład, jeżeli by zabrał to ode mnie wszystko, to ja bym poczuła się może już tak super, że ja bym w ogóle poszła i już skręciła całkowicie nie wiadomo gdzie, bo bym się czuła taka super święta, nie? I dlatego może zostawiała mi niektóre rzeczy, żebym widziała, że hola, ty taka wcale fajna jeszcze nie jesteś, nie?
Jeszcze przed tobą jakaś praca, jakaś droga na niej
jeszcze. Musisz popracować. Mm. Albo żebym, przepraszam, że cię przerwałam, albo żebym znowu się nie wywłaszczała nad niektórych i żebym na przykład...
W pychę nie popadła
i... patrząc, ktoś na mnie pomyślał sobie, no co to w ogóle chrześcijaństwo, to ona nie jest jakąś chrześcijanką, jeżeli tacy są chrześcijanie, to ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, nie? Mm. No, to tylko taki przykład, no ale no, bo ja nie znam myślenia Boga, ale prawda, ale tak może niekiedy to wyglądać, a w niektórych przypadkach po prostu.
Chroni przed pychą, nie? Bóg się pysznym sprzeciwia, to jest też ciekawy fragment, dlaczego? Dlaczego może pewne te, nie wiem, modlitwy, czy nam się wydaje na przykład ten temat uzdrowienia, nie? Ale dobrze, to na marginesie nie chcę. Tylko myślę, że to też chodzi o pytanie, o pokorę przed Bogiem, przed ludźmi. A to, co mówiłeś właśnie, że zostawić wszystko w tamtym czasie, to też był specyficzny czas mi się wydaje, że jak apostołowie Jezus mówił, no nie, że zostawcie te sieci, bo to jest jakby praktyczna część, dotyka znowu praktycznej części życia i Bogu nie chodzi o to, żeby zostawiać wszystko, być nieodpowiedzialnym. Tylko to był też taki moment w historii w ogóle ludzkości, kiedy Jezus chodził po ziemi. I w tym momencie jakby priorytetem było to fizyczne porzucenie tych konkretnych rzeczy, które dawały im pieniądze na życie, nie? Sieci, normalna praca zawodowa. Przecież każdy powinien, Słowo Boże mówi, że nie pracujesz, to nie jedz, nie? To jest normalna rzecz. Oni zostawiali pracę, podstawę swojego istnienia tam, w tamtym czasie na ziemi, nie? Współcześnie w tym możemy sobie nie jeść, możemy sobie tam zarobić, przepraszam, możemy sobie zarobić, niewiele pracować, ale na zachodzie i mamy wit, i opierunek, i nie ma problemu, no nie? Gdzieś tam dach nad głową, nie? I socjalnym zawsze wszystko zapewnia, ale w tamtym momencie ludzie musieli pracować, bo inaczej nie mieliby za co jeść. Ale to był specyficzny moment w dziejach ludzkości, kiedy Jezus chodził po ziemi, Jezus im powiedział, zostawcie sieci, nie? Zostawcie tą pracę,
idzie za mną. To była jedyna droga, żeby oni mogli fizycznie z Nim przebywać i się uczyć od Niego, a później nam
ten
to przekazać.
Okres 3 lat tylko, to nie było na całe życie. No. Że to było też, wiesz, nie można tego, z tego wyciągać wniosku dla całej ludzkości, bo były takie momenty, że ludzie po prostu zostawiali, stawali się nieodpowiedzialni, zostawiali swoje rodziny z dziećmi, faceci i szli na misję służyć Bogu, nie? Mhm. Ale tego Bóg nie wymaga, to jest po prostu w tym, trzeba widzieć kontekst, nie?
No to było szczególne powołanie dla nich.
Dla nich.
No nie? I czasami Bóg może sobie powoływać jednostki do tego szczególnego rodzaju poświęcenia.
Ale nie sądzę, żeby to było zostawianie rodziny, którą już ma, dzieci i żony.
Czasami.
No tak, ale żona jest oburzona, czuje się porzucona, dzieci są niewychowywane, cały dom jest na głowie tej mamy, nie? A on sobie idzie na jakąś misję. To mi się wydaje, że to nie jest w porządku i to nie jest ten moment, kiedy on decyduje. To jest po prostu nieodpowiedzialność tego faceta. On decyduje, że on ma powołanie, on zostawia wszystko, żona niech się martwi, nie? O jego dzieci.
Mąż ma miłować swoją żonę tak jak Chrystus umiewał Kościół. Czyli ta zależność jest właśnie taka, jak jest napisane, więc to nie może bić w rodzinę, na przykład misja czy coś takiego.
Ja tylko mówię o tym, że tak jak mówi Słowo Boże, tak jak mówi Piotr tutaj w tym, oto my opuściliśmy, co było nasze. Pójście za Chrystusem domaga się jakby wyrzeczeń. Czyli jest możliwe, mówi tak, jest taka możliwość, że ktoś dla Królestwa Bożego jest w stanie opuścić na przykład żonę, braci, rodziców, tak tutaj pisze w Słowie Bożym, tak, czy dzieci nawet, meritum, 31 werset, słuchajcie. To jest fajne słowo, które się zaczyna, popatrzcie, 31, a wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich. No nie? A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich. Czyli tak, mamy tutaj sytuację taką, że to wszystko, co się wcześniej działo, to działo się, powiedzmy, mam taki obraz w tłumie, no nie? Idzie Jezus, jakiś tłum ludzi temu orszakowi całemu towarzyszy, przybiega jakiś młodzieniec, wielki raban, jakiś pył na drodze, taka sytuacja, no nie? I po tym wszystkim, kiedy ten bogaty młodzieniec odchodzi zasmucony, jest taka konsternacja, może trochę cisza nastała i Pan Jezus bierze tych 12 i gdzieś ich na bok bierze ich, woła, słuchajcie chłopaki, chodźcie, idziemy na bok, no nie? Musimy coś obgadać, nie? Tak jak czasami my tu robimy, no nie? Są pewne rzeczy, ale pewne rzeczy obgadujemy tylko w naszym gronie, nie? To jest taka podobna sytuacja, no nie? Jezus bierze i obgaduje coś tylko w gronie 12, nie? I mówi im tak, słuchajcie chłopaki, i to są słowa tylko do nich. Zauważcie, to jest ważne. Uczymy się czytać Słowo Boże. Mówi do nich, słuchajcie chłopaki, i objawia im plan. Zdradza im plan. Idziemy do Jerozolimy, chłopaki, i to wszystko, co napisali prorocy, się wypełni. Chcę, żebyście wiedzieli, zanim to się wypełni, żebyście wiedzieli, że ja to przewidziałem, że to jest wszystko zaplanowane. Oczywiście oni kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. I mówi im tak, objawia im wszystko. Wydadzą mnie poganom, wyśmieją mnie, zelżą, oplują, ubiczują, zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę. Tak im to mówi. I co wy myślicie? Co oni? Zrozumieli to, co im mówił Pan Jezus?
Nie. Kompletnie.
Kompletnie. Kompletnie. Nic z tego nie zrozumieli. Nic. Kompletnie. Dlaczego? Bo było to słowo zakryte przed nimi. I nie wiedzieli w ogóle, co mówiono. Nie wiem, czy ty czasami tak masz, że czytasz jakieś słowo i kompletnie tego nie rozumiesz? Czytam Biblię czasami i kompletnie wzownie rozumiem. Zobaczcie, to, że oni tego nie rozumieli, to nie była ich wina, a? Bo to słowo było zakryte przed nimi. Nie? Jezus im coś mówi, ale jednocześnie on im to tak mówi i to jednocześnie zakrywa. Odkrywa, ale i jednocześnie zakrywa. Nie? Tak bardzo ciekawe to jest. Nie?
Nie mówi wprost, on nie mówił wprost. Nie? Mhm. Żeby może nie mogliby znieść po prostu. On wiedział, że po prostu przyjdzie taki czas, kiedy zrozumieją to, co im zapowiadał wcześniej.
No i to mi tak troszeczkę mówi o mnie, że Bóg powolutku mnie albo ciebie wprowadza w poznanie prawdy. Mhm. Ty wszystkiego od razu nie wiesz, nie? Mhm. Powoli odkrywasz. Powoli wchodzisz, on ciebie powoli wprowadza w te rzeczy, bo jeżeli od razu by ci wszystko...
To by było za dużo do odniesienia, prawda?
Nie uniósłbyś, nie uniósłbyś, nie? Więc nie dziw się, że ty powolutku, my kiedy czytamy Słowo Boże, powolutku to słowo odkrywamy i co niedzielę coś nowego, jakaś myśl mi wchodzi. A, nie rozumiałem tego do tej pory, dzisiaj to rozumiem. Masz coś takiego? Mhm. Ja coś takiego mam. Nie? Za każdym razem, kiedy odkrywam z wami Słowo Boże, coś nowego wchodzi, jakieś nowe zrozumienie, jakaś nowa myśl, lepsze poznanie Słowa, lepsze poznanie Boga. Ja myślę, że to jest to, co dzisiaj jest dla nas. Takie to Słowo dzisiaj było innego rodzaju niż tydzień temu, tak? Ale popatrzcie, jak to jest fajne, no nie? Tydzień temu ten sam fragment, a Bóg powiedział do nas jakby zupełnie dwie różne rzeczy. Dla mnie to jest taka zachęta, no nie, do tego. Bóg do nas mówi dzisiaj, słuchajcie. Nie ma nas w nosie, ale jest nami przejęty i chce do nas mówić i do nas mówi. I ja chciałbym dzisiaj Bogu podziękować za to słowo. Panie, dziękuję Ci Boże za to, że mogliśmy sobie tak dyskutować dzisiaj troszeczkę nad Twoim słowem i sobie wspólnie razem jakoś rozmawiać. I nie było to takie proste kazanie tylko. Ale Panie, Ty w jakiś sposób do nas mówiłeś, może przez nas samych też. Dziękuję Ci Panie za to, za Twoje słowo w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Błogosław Panie, Twoje słowo w naszych ustach i prowadź nas też w poznawaniu i w przyjęciu tego słowa też, które dzisiaj do nas powiedziałeś. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.